Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Audioteka.pl przedstawiają Elżbieta Herezińska, Płomienna Korona. Czyta Filip Kosior. Prolog. Akka 1291. Gerland potknął się i upadając uderzył odkrytą głową w coś twardego. Usłyszał brzęk odbijającego się od kamieni żelaza. Zrozumiał, że to jego miecz. Dotarło do niego, że miecz spada schodami w dół wieży, a on sam leży u ich szczytu, tarasując drogę tym, którzy biegną za nim. Wieża przeklęta. Najważniejszy punkt oporu krzyżowców w Akce. Zdobywana i tracona. Zasypywana przez sułtańskie mangonele gradem kamieni. Broniona po bratersku przez wszystkich zakonnych braci, templariuszy, joannitów i tych kilku krzyżaków, którzy wpadli do Akki tuż przed piekłem, jakie rozpętał Al-Ashraf, przyprowadzając pod mury twierdzy ponad 200 tysięcy saraceńskich wojowników. Przed apokalipsą zapowiadano nie przez trąby, lecz przez bicie w kocioł, wielki jak machina oblężnicza. Gerland chciał się podnieść, ale ramiona odmówiły mu posłuszeństwa. Usłyszał przeciągły, niski świst i wiedział, że to pocisk ze śmiertelnym greckim ogniem, który za chwilę rozbije się o mury, jak setki innych, miotanych przez wojska sułtana od 40 dni. Rozbije się i oblepi wszystko płonącą mazią, której nie ugasi woda, a bez trudu rozniesie ją płonący wiatr. To ma być koniec? Przemknęło mu przez myśl i szarpnął nim lęk nie o zakonnych, a o rodzonych braci. Czy Koendert żyje? Gdzie jest Henry i co z jego dziećmi? Dotarło do niego, że ostatni raz widział najstarszego brata i jego synów dzień przed początkiem szturmu na Akkę. 50 dni. Cała wieczność. Henry umacniał bramę ich rodzinnego domu przy Placu Cypryjskim, a jego chłopcy bawili się z psem na wewnętrznym dziedzińcu. Na widok Gerlanda młodszy zerwał się i stanął na baczność, kładąc dłoń na piersi. Nie pójdziesz w moje ślady, chłopcze, pomyślał, nie mogąc złapać tchu. Nie zdążysz złożyć przysięgi. Nie masz domu i rodziny. Twymi braćmi, rycerze zakonu, tylko mistrzowi winieneś posłuszeństwo. Powtórzył Joannita w Gerlandzie, a on sam osunął się i stracił przytomność. Wielki kocioł, ulubiony bęben sułtana, odezwał się znów upiornym, niskim tonem uderzeń, dając znać, że mamelucy ruszają do kolejnego natarcia. Po chwili zawtórowały mu trąby. Koendert jechał konno wąskimi uliczkami Akki jako pierwszy w 12 templariuszy przedzierających się za swym mistrzem Fra Wilhelmem w stronę płonącej wieży przeklętej. W zadymionym powietrzu rozbrzmiewały upiorne dźwięki trąb. Noc rozjarzyły setki pożarów, których nie miał już kto gasić. Przy bramie świętego Antoniego szpitalnicy odpierali kolejny atak gotowych na wszystko mameluków. Samobójczy zastęp, zwany Sztyletem Mroku, ukochany oddział sułtana Al-Ashrafa, tego, który odrzucił wszelkie rokowania, mówiąc, iż zaspokoi go tylko bezwarunkowe poddanie Akki, a to nie wchodziło w grę. Nie złożycie broni, póki nad polem walki powiewa sztandar z krzyżem. Nie poddacie się, a wzięci przemocą w niewolę wybierzecie nie wykup, lecz śmierć. Powtórzył templariusz w Koendercie i choć ten przez wypełniający ulicę Akki gęsty, gryzący dym nie mógł zobaczyć nigdzie chorągwi zakonu, widział jednak białą płachtę płaszcza wielkiego mistrza przed sobą i to wystarczyło, by jechał za nim, choćby w mrok. Pod murami domów, w których jeszcze przed 2 miesiącami rozbrzmiewało życie, muzyka, gwar, płacz i śmiech, leżały stosy trupów. Handlarze wonnościami i kupcy sukienni, przemieszani z chudymi poganiaczami mułów i farbiarzami z przedmieść. Bogacze i biedacy spleceni w śmiertelnym uścisku. Nienaturalnie wykręcone ciała dzieci z roztrzaskanymi czaszkami, wyrzucone przez oszalałe matki z płonących pięter. Na wpół obnażeni chłopcy i dziewczęta, ofiary gwałtów po pierwszym szturmie sułtańskich wojsk. Ich ojcowie z przerąbanymi na pół czaszkami, nieskuteczni obrońcy swych dzieci. Starcy w drogocennych szatach z wybitymi zębami i wyłupionymi oczami. Koendert patrzył na nich wszystkich i nie widział ich. Czas przerażenia i płaczu miał już za sobą, od dnia, gdy zobaczył swój dawny dom. To było tydzień wcześniej. Pod ostrzałem stu mangonelli z wiadomością od fra Wilhelma dla fra Jana przedzierał się nieopodal placu Cypryjskiego. Pieszo, bo konie stawały dęba w upiornym świście kamieni miotanych przez Almansurę i Gadaban, dwie najstraszliwsze z machin oblężniczych, jakie rzucił na Akkę sułtan. Po drodze zamajaczyły mu ruiny domu, w którym on i Gerland przyszli na świat. Strzaskane pociskami piętro, wypalony ogród, fontanna z kamiennym stojącym lwem. Koendert miał rozkaz, by bezzwłocznie dostarczyć wiadomość mistrzowi Joannitów, ale skręcił w bramę rezydencji, która kiedyś, nim złożył zakonne śluby, była jego domem. Wbiegł na podwórze. Henry, gdzie jesteś? Krzyknął chrapliwie, a dźwięk odbił się echem w studni dziedzińca. Henry! Powtórzył, podchodząc do fontanny i głos uwiązł mu w gardle. Garniec greckiego ognia rozbił się na murze sąsiedniej posesji, oświetlając upiornie fioletowym płomieniem dziedziniec. W mętnych wodach fontanny kołysały się ciała. Dwaj synowie Henry'ego przecięci na pół. On sam, do góry plecami, leżał przerzucony przez kamienną krawędź fontanny. Koendert skoczył ku bratu, kierowany jakąś naiwną nadzieją, że Henry tylko zasłabł na widok swoich dzieci. Ale gdy szarpnął ciałem brata, przewracając go na wznak, sam aż się zachwiał. Z rozprutego brzucha Henry'ego wylały się wnętrzności. Koendert puścił ciało i zatoczył się, upadając na kolana. To nieprawda, pomyślał gorączkowo. Zwiódł mnie oślepiony greckim ogniem wzrok. Rozkaz fra Wilhelma. Musi iść. Nie, musi biec. Poderwał się, a nad jego głową prześlizgnął się wysoki, wibrujący dźwięk. Kolejny atak Saracenów, zrozumiał i ruszył ku bramie. Ale potknął się o truchło psa i oprzytomniał. Wściekle zawrócił ku fontannie. Przez chwilę próbował omijać wzrokiem chłopców, ale ich rozkawałkowane ciała kołysały się na wodzie bezbronnie i nie mógł na to nie patrzeć. Doskoczył do zwłok starszego brata. Rozchylił mu koszulę. Tak, krzyżowy orzeł ze złota, srebra i czarnego dębu leżał na piersi Henry'ego. Jedyne, co zostanie po naszym rodzie, pomyślał wściekle Koendert i nie zastanawiając się, zerwał rodowy klejnot z szyi brata, schował do sakwy i wybiegł z dziedzińca domu, z którym od tej chwili nie łączyło go nic. Ruszył przed siebie, w stronę cytadeli, gdzie spodziewał się odnaleźć mistrza szpitalników. Po drodze mijał rannych, którzy jęczeli, ale nie prosili o pomoc, i umarłych, którzy nie potrzebowali już niczego. Biegł, opłakując Henry'ego i jego synów, powtarzając jak psalm słowa przysięgi: nie masz rodziny poza zakonnymi braćmi. Ach tak, musiało stać się to wszystko, by zrozumiał, że przysiąg nie rzuca się na wiatr. I dzisiaj, tydzień po tym, jak zobaczył ich w fontannie, jechał jako pierwszy wśród 12 jeszcze zdolnych do walki braci za fra Wilhelmem ku płonącej wieży przeklętej. Na odsiecz broniącym się w niej Joannitom, starając się nie myśleć, czy znajdzie wśród nich żywego Gerlanda, swego bliźniaka, połówkę orzecha. Bo każdy, za którego będzie walczył, to jego brat. Do niemilknących uderzeń wielkiego bębna i wtórujących im trąb dołączyła szarża setek małych, przenośnych bębnów. Odliczają czas, jaki pozostał do końca naszego świata, pomyślał Koendert. Od strony cytadeli uniósł się najpierw słup ognia, a potem pieńczy krzyk. Gerlanda obudził swąd i piekielne gorąco. Poderwał się i upadł. Noga odmówiła mu posłuszeństwa. Na klęczkach zerwał z siebie płaszcz. Głowa, tak, ten swąd nie pochodził z płaszcza. Tliły się jego włosy. Wyszarpnął bukłak z zapasa i polał rozpaloną czaszkę wodą. Nie było jej wiele, ale od razu mu ulżyło. Krople spłynęły po poparzonej głowie i wtedy usłyszał z dołu wieży krzyk. Frajan! Rozpoznał w jednej chwili głos wielkiego mistrza szpitalników. Podniósł się, kuśtykając na zdrowej nodze i przytrzymując się ściany, schodził w dół. Mijał ciała braci, wykrzywione w śmiertelnych spazmach. Konrad, Gwidon, Jan. Czwartego z nich nie poznał, bo grecki ogień polizał mu twarz i ta zamieniła się w czarną bryłę. Kręciło mu się w głowie, z trudem łapał przesycone pyłem powietrze. Wydawało mu się, że nawet gardło ma poparzone. U dołu schodów leżał jego miecz. Gerland schylił się po oręż, a gdy chwytał rękojeść, zobaczył, że skórę dłoni ma spękaną i czerwoną jak żywa krew. Zamiast bólu czuł kłucie, jakby coś chciało mu przewiercić dłoń na wylot. Już słyszał odgłosy walczących przy wejściu do wieży. Rozróżniał gardłowe okrzyki mameluków i komendy Frajana. To dodało mu sił. Z ostatnich stopni zbiegł i wtedy zdał sobie sprawę, że to rozkaz wzywający do odwrotu. Dostrzegł mistrza. Wokół niego było ledwie czterech, może pięciu rycerzy i ścisk napierających mameluków. Kilkanaście białych turbanów, samych dowódców. To koniec, przebiegło przez głowę Gerlanda po raz kolejny tego dnia. Do świątyni, bracia świętego Jana! Krzyknął mistrz i próbował własną piersią utorować im drogę. Po obu jego bokach, jak tarcze, stanęli bracia. Gerland mocniej ścisnął miecz i ruszył za mistrzem, osłaniając go. Mamelucy rzucili się ku nim jak hieny na krwawiącą antylopę i nacisnęli ze wszystkich sił. Gerland ciął ich z prawej i lewej, ale dostał cios w plecy i odwrócił się. Szedł tyłem, osłaniając ranę, opierając się o bok idącego przed nim brata. Nie miał pojęcia którego. Wolframa czy Gerberta, mniejsza z tym. Osłaniał się wyłącznie mieczem, raz po raz tnąc nim na oślep. Przeszli ledwie kilka kroków, gdy mnich, o którego ramię się wspierał, upadł krzycząc – Jezu Chryste, zmiłuj się! Gerland wyminął leżącego. Tak, to był Gerbert. Jeszcze żył. Postraszył mieczem Saracena w usmolonym turbanie, który rzucił się ku niemu z jataganem. Ten, nie zważając na przewagę długiego miecza Gerlanda, zamiast cofnąć się, uchylił tylko głowę przed sztychem. W tej samej chwili Gerland usłyszał chrapliwy głos Frajana i zrozumiał, że ma wielkiego mistrza wprost za swymi plecami. Szybko spojrzał w bok. – Na głowę świętego Jana Chrzciciela! Zostało nas tylko dwóch! – krzyknął. – Trzymaj się, chłopcze! – zaharczał wielki mistrz. – Czterech jeźdźców na pysznych rumakach jedzie naprzeciw nam. – Apokalipsa! – odpowiedział Gerland, tnąc przez twarz skaczącego ku nim smagłego wojownika. Nie, synu, odsiecz templariuszy. Czterech braci jedzie uratować nas dwóch, zaśmiał się strasznie Frajan. I zobaczyli płonącą bestię, krzyknął Gerland na widok rozbryzgującego się nad ich głowami dzbana z greckim ogniem. Odwrócił się i z całych sił pchnął mistrza Jana przed siebie w stronę nadjeżdżającego templariusza. Zdołał poznać jeźdźca. Swego brata, bliźniaka, Koenderta. Sam nie zdążył uskoczyć. Brysk płonącego oleju ziemnego opadł mu na uniesioną ku niebu twarz. Do nieustannego dźwięku trąb, setek małych i jednego olbrzymiego bębna dołączyły wysokie dźwięki cymbałów. Koendert przeżegnał się i wstał od zwłok wielkiego mistrza templariuszy, Wilhelma z Boży, który trafiony ostatnią saraceńską strzałą prosto w serce, skonał na rękach marszałka zakonu. Jak z moim bratem? Spytał, pocierając zmęczone oczy. Nie wiem, czy dożyje świtu, odpowiedział mu opiekujący się rannymi zakonnik. Ma okropnie poparzoną twarz, a jego kolczugę przebiło mnóstwo strzał. Idź do fra Piotra, pytał o ciebie kolejny raz. Co tak cicho? Dopiero teraz Koendert zauważył, że coś się zmieniło. Spojrzał w okna. Akka wciąż płonęła dziesiątkami pojedynczych ogni, a morze zwielokrotniało ich połyskliwy blask. Po ciemnych wodach sunął sznur mniejszych i większych statków odpływających w kierunku Cypru. W porcie panował tłok. Okręty podnosiły żagle, a na pokład próbowało wejść po stokroć więcej ludzi, niż mogły pomieścić. Dostrzegł piękny żagiel włóczni Chrystusa, najlepszej jednostki, jaką kiedykolwiek posiadali templariusze. Marszałek Piotr wynegocjował z sułtanem korzystne warunki kapitulacji, dlatego przestali grać sygnały bojowe. Bezbarwnie odpowiedział zakonnik i ponaglił. Idź do niego. Idę. Skinął głową Koendert i raz jeszcze spojrzał na port. Gdy wchodził do celi Piotra, usłyszał grom. W pierwszej chwili pomyślał, że to kolejny szturm, ale chwilę później niebo rozdarła błyskawica. Chwała Panu, powiedział towarzyszący fra Piotrowi sędziwy Tybald, komandor templariuszy. Burza ugasi pożary i zatopi okręty z uciekinierami, które ruszyły na Cypr, kwaśno skwitował Koendert. Jedni umrą tej nocy od ognia, inni od wody. Sucho dodał fra Piotr i przeżegnał się. Czerwony krzyż na jego płaszczu przecinały burę smugi zaschniętej krwi. Bracie, marszałek zwrócił się do komandora i Koenderta. Jest źle. Wynegocjowałem z wysłannikami sułtana Al-Ashrafa zawieszenie broni po to, by dać czas mieszkańcom Akki na ucieczkę drogą morską. Ale obawiam się, że ani sułtan, ani jego emirowie nie będą chcieli dotrzymać warunków, które ustaliliśmy. Na okrętach nie ma miejsca dla rycerzy zakonnych. Bracia Joannici mają kilka miejsc na pokładzie fal Jordanu. Popłynie tam ich wielki mistrz, ciężko ranny Frajan,
którego przed śmiercią ocalił twój bliźniaczy brat, Koendercie.
Jak on się czuje? Gerland ma się nieźle. Wyjdzie z tego z twarzą. Bez drgnienia w głosie skłamał Koendert. Wszystko w rękach pana, odrzekł fra Piotr i stuknął palcami w blat stołu. Zawtórował mu grzmot. Marszałek spojrzał najpierw w rozjaśnione błyskawicami okno celi, a potem na nich. Jego głos zabrzmiał kategorycznie.
Ty, komandorze Tybaldzie, odpłyniesz ze skarbcem zakonu na Cypr, jak tylko ustanie sztorm. Nie protestuj,
uniósł głos i dłoń.
Wszyscy ślubowaliśmy posłuszeństwo, a teraz, gdy mistrz Wilhelm nie żyje, winieneś posłuch mnie. Bracia służebni już wnoszą na pokład włóczni Chrystusa skrzynię, ale wybaczcie, to tylko maskarada. W tych kufrach nie ma nic godnego uwagi. Wiem, że nawet w tej śmiertelnej chwili wrogowie zakonu patrzą nam na ręce, więc niech widzą, a nie zobaczą. Prawdziwy skarb zakonu kazałem ukryć w ładowniach Słonego Serca. To godny zaufania, choć niepozorny statek. I na jego pokład, jako strażnik naszej spuścizny, wsiądziesz ty, komandorze Tybaldzie. Zabierzesz ze sobą tylu rannych templariuszy, ilu zdoła pomieścić kapitan oraz niewielką, osobistą straż.
Fra Piotr przeniósł wzrok na Koenderta, kończąc.
I jego.
Nie, żachnął się ostro Koendert. Nie opuszczę Akki żywy. Tu się urodziłem i tu zginę.
A kto ci wbił do głowy, że bohaterstwo polega na tym, by polec?
Znów uniósł głos marszałek.
Czasami trudniej jest żyć. I taki właśnie jest mój rozkaz. Jesteś jedynym bratem z księżycowego oddziału, który przeżył oblężenie Akki. Wszyscy inni zginęli.
Koendert wciągnął głośno powietrze. Nie miał pojęcia.
Zostałeś nam tylko ty,
potwierdził fra Piotr.
Ty, który znasz sekrety asasynów. Ty, który umiałeś porozumiewać się ze starcem z gór.
Umiałem nim być, pomyślał Koendert. Podszywać się pod jego ludzi, preparować trucizny i odtrutki, pisać zaszyfrowane wiadomości po łacinie i arabsku, które ofiary znajdowały noc przed śmiercią przy swoim łóżku. Spojrzał w oczy marszałka. Czy on o tym wie? Czy też wiedział tylko mistrz Wilhelm? Fra Piotr nie spuścił oczu i mierzyli się wzrokiem przez krótką chwilę. Potem marszałek wolno przymknął powieki, jakby wyrażał zgodę.
Zakon ubogich rycerzy świątyni będzie cię potrzebował, bracie Koendercie. Jesteś naszym żyjącym skarbem. Wiedzą zaklętą w ciele i umyśle. Dlatego musisz przetrwać. A dzisiaj jedynym sposobem na to wydaje się wejście na pokład Słonego Serca. I tak brzmi mój ostatni rozkaz.
Jestem posłuszny, powiedział Koendert i skłonił się przed fra Piotrem. Sztorm trwał całą noc i kolejny dzień. Dopiero po zmierzchu morze uspokoiło się na tyle, że kapitan odważył się podnieść żagle. W porcie, jedynym miejscu Akki, do którego nie dotarli oblegający twierdze Saraceni, rozpętało się piekło. Kadłuby okrętów strzaskanych poprzedniej nocy przez fale tarasowały wyjście. Na wodzie unosiły się fragmenty kufrów i skrzyń, które kilka dni wcześniej pełne były jeszcze wszelakiego, ładowanego w pośpiechu na statki dobra, a między nimi trupy ludzi zmiecionych przez sztorm z pokładów. Niektórzy z nich żyli jeszcze, uczepieni z trzępów drewna, a walczyli z falami, ale nie było nikogo, kto mógłby im pomóc, bo tłumy zbite na nabrzeżu walczyły za żarcie o miejsce na pokładzie ocalałych okrętów. Włócznia Chrystusa, przepełniona ponad miarę, odbijała od brzegu, a z niego skakali desperaci próbujący dopłynąć do statku i wyżebrać wejście na pokład. Odpływające żony zawodzeniem żegnały zostających na brzegu mężów, jakby już opłakiwały zmarłych. Ranni, porzuceni przy zarwanym pomoście błagali o wodę. Dzieci biegały w bezładzie i nawoływały zaginionych w sztormie rodziców po włosku, francusku, niemiecku i arabsku. Należący do szpitalników smukły kadłub fal Jordanu kołysał się jeszcze na cumie, ale jego pokład był już pełen i dało się słyszeć gniewne okrzyki kapitana, który kazał wciągać trap mimo kłębiących się przed nim setek uciekinierów próbujących wejść na statek. W ten rozświetlany jedynie blaskiem pochodni apokaliptyczny tłum równym krokiem weszła kolumna templariuszy. 12 braci pod wodzą marszałka fra Piotra osłaniało nosze z 7 rannymi. Coendert niósł swego brata, Gerlanda. Dlaczego mistrz szpitalników fra Jan nie popłynął na ich flagowym okręcie? Spytał marszałka szeptem komandor i wskazał połyskujący na nocnym morzu żagiel fal Jordanu.
Z tych samych przyczyn, dla których nasz skarb jest pod pokładem Słonego Serca, a nie włóczni Chrystusa, odpowiedział mu półgębkiem Piotr. Poza tym Joannitów zostało zbyt mało. Nie mogli zapewnić swemu mistrzowi ochrony na pokładzie. Wy to zrobicie.
Odwrócił się do Coenderta i zmierzył go wzrokiem.
Będziesz bronił mistrza Jana tak, jakby to był twój brat.
Tak jest,
odpowiedział Coendert i na jego twarzy drgnęła bruzda, jak echo kłótni, którą stoczyli rano. Krzyczeli na siebie. Gdy padł rozkaz wymarszu, Coendert powiedział, że nie odpłynie bez brata.
To są twoi bracia,
odpowiedział mu marszałek, pokazując rannych templariuszy.
Gerland nie dożyje kolejnego dnia. Biorąc go na pokład, kradniesz miejsce dla któregoś z nich.
Nim skończyli się kłócić, skonał brat Robert, bohater pierwszego nocnego wypadu za mury. Ten, który omal nie zniszczył Gadabana, największej saraceńskiej mangonelli. Fra Piotr skapitulował i pozwolił Coendertowi zabrać bliźniaka. Weszli po chwiejnym trapie. Nosze z mistrzem szpitalników Gerlandem i 5 rannymi templariuszami już bezpiecznie ulokowano na pokładzie. Fra Piotr przyzwał do siebie kapitana Słonego Serca Coenderta i komandora Tybalda, by wydać im ostatnie polecenia. Tłum odpędzony od odbijającego już weneckiego statku dostrzegł żagiel podnoszony na Słonym Sercu i z błagalnym wyciem rzucił się ku nim. Templariusze z oddziału osłaniającego ich przemarsz stanęli z wyciągniętymi mieczami przed trapem.
Mamy przeciążone ładownie. Ani jednego pasażera więcej, powiedział twardo kapitan. Bo nie dam gwarancji, że przeprowadzę serce na Cypr. Musimy odbijać.
W tej samej chwili przez biegnący ku nim tłum przedarł się wysoki, chudy rycerz w poszarpanym płaszczu zakonnym. 3 długimi susami przesadził trap.
Al-Ashraf zerwał warunki zawieszenia broni! Krzyknął z wysiłkiem. Minerzy znów robią podkopy pod wieże i podkładają ładunki. Sułtan wpuścił do miasta mameluków, a ci zaczęli gwałcić.
Noszczą się wszystkie podeptane przez nas rozejmy, przeżegnał się z trwogą Tybald. Grzechy wrażych mistrzów zakonnych, których rozkazów słuchaliśmy.
Nie czas na rachunek sumienia. Odpływajcie!
Zacisnął szczęki fra Piotr. Wracam do Akki walczyć nie o zwycięstwo, ale o honor zakonu ubogich rycerzy Chrystusa. Rozkazy znacie. Każdy z nich pozostaje w mocy. Ty, komandorze Tybaldzie, jesteś teraz głową zakonu.
A ty, fra Piotrze, swoją zostawisz w Akce, pomyślał Coendert, patrząc na wyprostowane plecy odchodzącego w pośpiechu marszałka templariuszy.
Wciągać trap!
Rozkazał kapitan.
Tłum na nabrzeżu zawył rozpaczliwie. Coendert chciał się odwrócić, nie patrzeć na tych nieszczęśników, którym nie mógł pomóc, ale ktoś z obwiązaną brudną szmatą głową przyciągnął jego wzrok. W pierwszej chwili myślał, że to szpitalnik, brat Thomas, przełożony konwentu Gerlanda. Widział go przedtem raz czy dwa, ale zaraz potem zrozumiał, że tamten był młodszy, nie miał siwej, równo przyciętej brody i utykający w tłumie nieszczęśnik musi być bratem z innego zgromadzenia. Może to rycerz od świętego Łazarza? Ponoć wszyscy oni polegli, broniąc baszty trędowatych. A jeśli ten tutaj jest ostatnim żyjącym bratem swego zakonu? Zamiast płaszcza miał na plecach poszarpany strzęp. Coendert nie widział jego zakonnych znaków. Nie zastanawiając się, rzucił się ku wciągającym trap marynarzom.
Zatrzymać się!
Wrzasnął tak straszliwie, że przysiedli i posłuchali rozkazu.
Na brzegu został jeden z naszych!
Koendert wiedział, że ma na to nie więcej niż chwilę. Nie zastanawiając się, zbiegł po trapie i przepychając przez tłum wyciągających ku nim ręce kobiet i rannych, podbiegł do rycerza z siwą brodą. Pchnął go przed sobą w stronę słonego starca.
W tej chwili na pokład! Krzyknął do niego, jakby się znali. Jak mogłeś tak opóźnić rejs?
Bracie, panie... Jakaś kobiecina uchwyciła się ramienia Koenderta. Weź moją córkę. Piękna i młoda, to jeszcze dziewica. Weź ją na Cypr. Ocal! Otrząsnął się, udając, że nie słyszy i nie widzi.
Weź to, będziesz bogaty jak sułtan!
Kobiecina wpychała mu w ręce okutą srebrem skrzynkę.
Weź to i moją małą Melisandę.
Koendert pchnął krzyżowca na trap i wskoczył za nim jednym długim susem.
Odbijamy!
Zawołał i stanął twarzą w twarz ze wściekłym kapitanem. Ten splunął w bok i nic nie powiedział. W żagiel słonego serca uderzył wiatr. Koendert otarł czoło i spojrzał na Akkę. Ponad majestatyczną świątynią górującą nad najpiękniejszym portem morskim, jaki znał, wzniósł się oślepiający słup pożogi. W tym samym momencie grad ogni greckich zalał miasto, które rozjarzyło się setką rozsianych pożarów. Tłum na nabrzeżu zamarł i odwrócił się od odpływającego statku, patrząc na to samo, co on, na ostatnie chwile Królestwa Jerozolimy. Pokład pod jego stopami zakołysał się. Ktoś dotknął ramienia Koenderta. Templariusz się ocknął. Stał przy nim siwobrody, starszy rycerz zakonny z obwiązaną głową.
Ocaliłeś mi życie, bracie, powiedział z twardym akcentem. Jestem twoim dłużnikiem. Ja i mój zakon, bo ratując wielkiego mistrza, ochroniłeś naszą świętą regułę.
Koendert przyjrzał mu się z uwagą. Zmęczona twarz starszego mężczyzny była ściągnięta bólem. Wyszeptał, patrząc na płonącą Akkę.
Przysięgam, a tyś mi świadkiem, Templariuszu, że za klęskę w Ziemi Świętej weźmiemy krwawy odwet na niewiernych w Prusach.
Kim ty jesteś? Zapytał Koendert, czując nieprzyjemny skurcz serca.
Konrad von Feuchtwangen, wielki mistrz zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny, odpowiedział ocalony.
Krzyżak, pomyślał z niesmakiem Koendert, i przemknęło mu przez głowę, że lepiej by zrobił, ratując dziewiczą Melisandę. Na głos powiedział.
Niewierni w Prusach nie mają nic wspólnego z upadkiem Akki. Odwet trzeba brać na tym, kto zadał nam klęskę.
Ziemia Święta jest na lata stracona dla krzyżowców, odpowiedział spokojnie Feuchtwangen. Akka była ostatnim bastionem, a on na naszych oczach padł, choć wszyscy... Ramię w ramię stanęliśmy do finałowej bitwy. Rycerze zakonni muszą swój wzrok skierować tam, gdzie będą mieli z kim walczyć, bo idea świętej wojny nie zginie, póki my żyjemy. Wspomnisz me słowa, Templariuszu. Za twój wyczyn zawsze będzie dla ciebie miejsce w naszych szeregach.
Koendert wzruszył ramionami i zszedł pod pokład do rannych.